człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Audycja wspólnoty Spotkajmy się z uśmiechem.
Drodzy słuchacze, w studiu Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej bardzo serdecznie witam pana Jacka Pulikowskiego. Myślę, że pana Jacka nie trzeba przedstawiać, bo to znany pisarz, wykładowca, autor licznych publikacji dotyczących małżeństwa i rodziny. Od wielu, wielu lat pan Jacek wraz ze swoją małżonką jest zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin i poradnictwo rodzinne. Panie Jacku, to nasze spotkanie dzisiaj w studio naszego radia nie jest przypadkowe, bo przyjechał pan tutaj na spotkanie modlitewne, w czasie której wygłosi pan konferencję dla ludzi, którzy zawsze w trzeci piątek miesiąca w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu modlą się o dobrego męża i o dobrą żonę. Która to wizyta w Kaliszu? Bo mam nadzieję, że nie pierwsza.
No nie, na pewno nie pierwsza. Nie potrafię powiedzieć, która. Na pewno pamiętam wizytę w Kaliszu bardzo ważną, kiedy tu był Jan Paweł II.
97 rok.
Wtedy, kiedy powiedział, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości i dodał, poza tekstem oficjalnym przemówienia, nie myślcie, że nam to było łatwo powiedzieć, bardzo mi to w pamięci utkwiło, prawda? Ten wielki obrońca życia. Byłem nawet już wtedy z naszymi dziećmi małymi, bo tam najmłodsza miała 5 lat, potem 5, 7 i 9, ale byliśmy na tym spotkaniu. To było najpamiętniejsze spotkanie w Kaliszu. Niedawno byłem w Kaliszu, ale z kolei taki jako pielgrzym, tak? Byliśmy u świętego Józefa z pielgrzymką parafialną naszą w Kaliszu, no i przy okazji wtedy po raz pierwszy chyba zacząłem tą kaplicę związaną z Dachau, tak? Z tych ufundowaną przez kapłanów, którzy tam przeżyli Dachau. Także też bardzo duże wrażenie. Znałem kilku kapłanów, nawet w rodzinie żony był kapłan, który tam zginął, prawda? Także takie było sentymentalne troszeczkę spotkanie z tymi ludźmi, którzy już nie żyją.
Panie Jacku, jeżeli pojawia się właśnie to hasło Kalisz, to pierwsze skojarzenie jest chyba ze świętym Józefem,
tak? Oczywiście święty Józef, prawda? I to chyba już nie tylko w tym rejonie Polski, a na całą Polskę, a może nawet dalej.
Tak? Nawet dalej.
Myślę, że dalej, tak. I bardzo dobrze, bo postać świętego Józefa jest niesamowita. Ja czasem w wykładach na dość nawet odległe od świętego Józefa tematy, ale jak na przykład mówię o ojcostwie, to mówię o tym momencie, kiedy święty Józef budzi Maryję w nocy, mówi wstawaj, siadaj na osła, jedziemy do Egiptu. Nie na wycieczkę, to uciekamy, prawda? I ona wstała i siadła. Pokazuje, że taki powinieneś mieć zaufanie u swojej żony, że ona wstanie w środku nocy. Ale ona wstała dlaczego? Bo on jej nigdy w życiu nie zawiózł. On nigdy nie załatwiał swoich spraw, tylko służył jej i dziecku. Więc taka pozycja mężczyzny w rodzinie mi się też marzy, żeby mężczyźni o tym marzyli masowo, że chcą mieć takie zaufanie, że on wstanie w środku nocy i pójdzie z nim na koniec świata. Natomiast na to trzeba zapracować. I tego mężczyźni już nie bardzo rozumieją. To już chcieliby wykrzyczeć swoje prawa do bycia mężem, ojcem i posiadania władzy, prawda? A to nie, absolutnie nie tą drogą.
Tak, to jest duże wyzwanie, ale właśnie tak chcielibyśmy, żeby tak wyglądała figura mężczyzny, nie tylko w naszej ojczyźnie, ale na całym świecie. To długa droga przed nami, ale właśnie to nasze spotkanie chociażby może się przyczynić do tego, że ktoś właśnie odkryje właśnie to, jak powinno wyglądać jego ojcostwo. Będzie pan głosił, panie Jacku, konferencję do ludzi młodych, którzy modlą się za przyczyną świętego Józefa o dobrego męża i o dobrą żonę. Tytułem wstępu pragnę też zapytać, czy pan w takim życiu osobistym, prywatnym, duchowym też ma osobiste nabożeństwo do świętego Józefa?
Ja mam tak dość dużo ulubionych świętych. W pewnym momencie życia, kiedy czekaliśmy na dziecko, nie mogliśmy się doczekać przez lata małżeństwa, to taki prym wśród świętych wiódł święty Gerard, który jest bardzo czczony w Australii. To jest Włoch. Gerard Majela. Tak,
redemptorysta.
Anglicy zrobili z niego Majele, tak, no bo czytają po angielsku. I znajomy, poznaliśmy go, jak przyjechał do Polski, szukając swoich korzeni. Właśnie powiedział o świętym Gerardzie, że się, jak tak długo czekaliśmy, wtedy już była Marysia, tak długo czekaliśmy na Marysię, to znaczy, że jej źle modliliśmy. Więc trzeba się porządnie modlić. I on się zaczyna modlić, to był maj, i w sierpniu, jak wrócił do Australii, to chce usłyszeć, zadzwonił do nas i chce usłyszeć dobrą wiadomość, że jest kolejne dziecko, tak? No i usłyszał dobrą wiadomość, że on się zaczął modlić do świętego Gerarda, a kilka dni wcześniej dosłownie poczęło się nasze drugie dziecko, okazało się syn Jan, prawda? Więc ten Gerard był nam bliski, potem jeszcze przy trzecim dziecku też modliliśmy się za wstawiennicę, bo nie tyle do świętego Gerarda, to za jego wstawiennicę, bo do Boga się przecież modlimy. I też wielu znajomym w duszpasterstwie nawet są dzieci, które mają imię Gerard, właśnie takich czekające dłużej. Ale święty Józef zawsze, darzyłem go ogromnym szacunkiem. szacunkiem. Od dobrych kilku lat mam taki bliski kontakt z mężczyznami świętego Józefa. On tam, nazwijmy takie centrum, to pan Andrzej Lewek w Krakowie, prawda, on organizuje te różne spotkania ogólnopolskie, między obleżenia Jasnej Góry. I przez to też ten święty Józef stał mi się jeszcze bliższy, prawda. Ale jako wzorzec ojcostwa to jest genialne. To uważam, że to jest zupełnie, zobaczmy to, co tak się eksponuje w dzisiejszym świecie, tą seksualność, prawda? U niego całkowicie wyciszona. A więc nie, ojcostwo nie polega na seksualności, polega na zupełnie czymś innym. To jest odpowiedzialność za siebie, za żonę, za dzieci, prawda? I tego w dzisiejszym świecie najbardziej brakuje. Mamy to słowo Jana Pawła II, że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Ale ja ciągnę dalej tą myśl. A przyszłość rodziny przez trwałość małżeństw. A trwałość małżeństw zależy przede wszystkim od męskiej odpowiedzialności. Czyli tak naprawdę przyszłość świata jest zagrożona przez zanik męskiej odpowiedzialności. Jestem o tym najgłębiej przekonany. Tak, akurat święty Józef jest wzorem tej właśnie odpowiedzialności. Prawda? Tej cichej, w pół kroku, jak pisze Dobaczyński, cień ojca, prawda? Mhm. Ale skutecznie broniącej żonę i dziecko.
Pięknie byłoby, gdyby właśnie każdy mężczyzna odkrył w świętym Józefie właśnie ten wzorzec męskości, odpowiedzialności i prawdziwego ojcowstwa. Panie Jacku, ta konferencja, którą wygłosi pan dzisiaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, ona brzmi: jak i dlaczego budować relacje. O tym będziemy chcieli dzisiaj troszeczkę porozmawiać podczas naszego spotkania w studio naszego radia, ale właśnie tam spotykają się osoby, które modlą się o dobrego męża i o dobrą żonę. Może ktoś przychodzi na tą modlitwę i tak gdzieś w głębi serca wzdycha i prosi świętego Józefa o księcia z bajki. Chcę na początku zapytać, czym jest miłość, prawdziwa miłość, kiedy ona się zaczyna i czym tak naprawdę miłość różni się od zauroczenia, zakochania?
Tak, to są zupełnie różne pojęcia, które ludzie mylą, także dobrze, że to pytanie padło. Definicji miłości można podać bardzo wiele. Jan Paweł II dość często przywoływał definicję, zdanie z Gaudium et Spes. Kto wie, czy to nawet nie jest jego zdanie, bo on miał duży wpływ na pracę Soboru Watykańskiego II i w szczególności w tym dziale rodzina, on tam się bardzo mocno udzielał, więc być może czy cytował siebie. No, tego się dowiemy ewentualnie po drugiej stronie, tak? Ale w każdym razie to zdanie brzmi, słuchajmy się uważnie, człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. To jest klucz do zrozumienia w ogóle, o co chodzi w życiu. Człowiek nie może odnaleźć siebie, nie może być sobą, czyli nie może być szczęśliwy. Bo człowiek nie jest sobą według pomysłu Pana Boga, no to jest nieszczęśliwy. Prawda? On tam może sobie myśleć, że jest szczęśliwy, ale obiektywnie jest nieszczęśliwy. Człowiek nie może być sobą. Nie ma innej drogi do bycia sobą, nie ma innej drogi do szczęścia, jak tylko, uwaga, bezinteresowny dar siebie samego. Miłość rozumiana jako dar siebie, czyli dar to jest decyzja woli. Oczywiście to zdolność miłowania poprzedza w ogóle posiadanie siebie. To jest cały odrębny temat. Samo wychowanie zostało wyrzucone i tak dalej. Ja, żeby być dobrym darem, muszę siebie posiadać. Muszę sobą władać, prawda? Dzisiaj rzesze ludzi niezdolnych do miłości szuka miłości. Na oślep. Zmienia partnerów, myśląc, że to tamte osoby są nieodpowiednie. A de facto on się nie nadaje, bo nie włada sobą. A tu jeszcze pod skórą jest jeszcze drugie zagadnienie. Bo tak, najpierw muszę sobą władać. No, wszystkie nałogi to ograniczają, prawda? A potem muszę podjąć decyzję, że ja siebie daję. Ja mówię mężom, tym po latach, którzy się zbierają, chcą być prawdziwymi mężami, ojcami, powracać do swojej mówię, no, czy ty już podjąłeś decyzję, że ty zdecydowałeś, żeniąc się, zdecydowałeś się, że będziesz służył żonie i dzieciom. To słowo służba jest bardzo nielubiane, prawda? Tak.
Dzisiaj szczególnie, prawda?
Podobnie żona, a tobie się dopiero feministki oburzyły, ma służyć mężowi i dzieciom, prawda? No taka jest relacja. Dar z siebie, prawda? To jest służba. Jak ktoś się nie zdecyduje na służbę, to ciągle się spiera o to, że wczoraj ty, dzisiaj ja, nierówno, niesprawiedliwie, a ja dzisiaj chleb kupię, jutro ty, bo jeszcze wszystko jest oddzielnie, prawda? A w małżeństwie wszystko powinno być wspólne. Jak zresztą uczy Kościół Humanae Vitae, miłość ma być pełna, ludzka, wierna i wyłączna i płodna, prawda? Pełna obejmować wszystkie dziedziny życia, a więc również finanse. Dzisiaj przed ślubem ludzie spisują intercyzę. Dzisiaj przed ślubem rodzice wierzący zapisują szybciutko mieszkanie na córeczkę, bo gdyby się rozwiedli, to mieszkanie zostanie w rodzinie, prawda? Ta intercyza to jest powszechna dzisiaj. Mogę zrozumieć, że oboje prowadzą jakieś firmy i boją się, że jak jedna splajtuje, to drugi będzie tym obciążony, no powiedzmy ze względów taktycznych, jakichś tam rozsądkowych nawet. Ale dzisiaj ludzie podpisują z nieufności, że będą razem. Czyli oni wchodzą w trwały związek, a już z góry zakładają, że ten związek się może rozpaść. No i to oczywiście takie związki się, wiadomo, że dużo częściej rozpadają, prawda? Jak założymy, że do śmierci cokolwiek się będzie działo, będziemy razem do śmierci, to w ogóle tego wariantu nie ma, prawda? A to jeszcze dodajmy, ta ludzka, czyli ma obejmować wszystkie dziedziny życia. Cielesność, psychikę i wymiar duchowy. Ile znam sytuacji? Oczywiście ja mam sytuację trochę, znam sytuacji dużo wypaczonych, tych gorszych, bo tam tych, którzy przychodzą do poradni, gdzie nie mogą się pozbierać, prawda? Więc to nie jest obraz średniej rodziny. Ale bywa tak, że mąż torturuje psychicznie żonę, czasem nawet fizycznie, wyśmiewa, wyszydza jej kościółkowość, jej religijność, a potem ciągnie do łóżka, powołując się na Pismo Święte, że ciało żony należy, wyrwane do męża, wyrwane z kontekstu. I oczywiście tamta cała seksualność, którą Pan Bóg zaplanował, po prostu niszczy relacje, a nie buduje. Ludzie nie zdają sobie sprawy, to nie jest automat, jak głosi świat, że jak wskoczą do łóżka, wszystkie problemy się rozwiążą. Nie, nie. Jeżeli nie będzie między nimi głębokiej więzi psychicznej i duchowej, to seksualność uruchomiona będzie tylko rozdrażniać i frustrować. I bardzo wiele może rozpadać się z powodu bałaganu seksualnego, o czym jakby ludzie nie przyjmowali do wiadomości, tak? Także ta miłość jako dar z siebie, to mi się najbardziej się podoba, ta definicja. Oczywiście jest wiele, wiele różnych, ale w każdym razie jest to decyzja woli. Prawda? Natomiast to, co o to ksiądz pytał, to zakochanie, to są stany, które często zapoczątkowują miłość. W związku z tym, że jesteśmy totalnie inni, Pan Bóg wymyślił heteroseksualizm, czyli wzajemną atrakcyjność. To się w okresie dojrzewania kształtuje. Atrakcyjność kobiet i mężczyzn po to, żeby tworzyli pary. Żeby nie wyginęli jako ludzie, bo inaczej by trzeba, nie wiem, w urzędzie przydzielać tam Kowalskiego z Malinowską żenić, bo mają podobne parametry ciała, prawda? Nonsens. Na szczęście nie trzeba, bo się przyciągamy. Tylko samo to przyciąganie, nawet ten zachwyt, nawet taki zdrowy, piękny zachwyt kobietom, mężczyznom, to pragnienie bycia razem, jest pewnym preludium do ewentualnej miłości. Ludzie to zakochanie nazywają miłością, że tak powiem, konsumują, brzydkie słowo, ale tak to trochę się dzieje, konsumują seksualnie te swoje emocje, po krótkim czasie stwierdzają, że to jednak nie to, wchodzą w następne zakochanie. Popatrzmy na małżeństwa aktorów. Co 2 lata następna żona, prawda, czy mąż. Czyli bazują wyłącznie na tych fascynacjach chwilowych, które tak zakochanie, tak gdzieś do 2 lat działa chemia, więc po 2 latach następna. Nie, w ogóle nie weszli w głąb, prawda? Zakochanie ma być tym elementem, który zwracamy na siebie uwagę. I teraz od tego momentu jest kluczowa sprawa. Czy my do siebie pójdziemy mądrze czy głupio? Czy pójdziemy drogą czystości, która zawsze buduje i wzmacnia nas, bo para ludzi, którzy się sobie podobają, idąc drogą czystości, to oni się muszą po prostu wysilić, tak? Bo to przyciąganie jest. To pragnienie bliskości cielesnej, inne u chłopaka, inne u dziewczyny, ono jest. I nie oszukujmy się, że nie ma. Więc oni muszą wolą zapanować nad tymi chęciami, chciałbyś być chuciami. I idąc drogą czystości, wtedy oni się prawdziwie poznają. Poznają się w prawdzie. I wtedy może powstać pragnienie takie. Ta osoba jest dla mnie tak wartościowa, że ja chcę z nią spędzić życie. Ja chcę, żeby to była matka moich dzieci. Ja chcę, żeby moje córki były takie jak ona. Ja chcę, żeby to był ojciec naszych wspólnych dzieci. Żeby synowie byli podobni do niego, prawda? I w tym momencie jest miejsce na decyzję. Tak, my idziemy razem przez życie. No i tą decyzję dla wierzących trzeba przypieczętować sakramentalnym małżeństwem. Prawda? Natomiast jak ta znajomość pójdzie za podpowiedzią świata, który to bardzo agresywnie podsuwa, pójdzie drogą pożądliwości, drogą, brzydką mówię, konsumpcji, drogą uruchomienia seksualności, fascynującej, bardzo intensywnie przyjemnej dla mężczyzn automat, prawda? Jeżeli tą drogą pójdzie, to bardzo szybko się wypala, ranią się, zwykle się rozchodzą poranieni, nie chcą się znać. Ciekawe, para, która idzie drogą czystości ku sobie i dojdą, poznawszy siebie, dojdą, jednak to nie jest dla mnie żona i matka dzieci, nie jest to dla mnie mąż. Rozchodzą się, mogą być przyjaciółmi do końca życia. Ci, którzy weszli, mówiąc w skrócie, przez łóżko, są wrogami, nie chcą sobie słyszeć, najchętniej by się tam potopili w łyżce wody, no bo się pokrzywdzili. Także zakochanie jest pięknym elementem, który zwraca na siebie uwagę, ale dopiero jeżeli my mądrze siebie poznamy, odkryjemy wartość drugim, wtedy możemy zapragnąć miłości i wtedy, kiedy ja jestem już zdolny do poświęcenia dla tej drugiej osoby, to już są początki miłości. Póki jest mi z nią dobrze i żądam, żeby ona była ze mną, to jeszcze są tylko uczucia, emocje, prawda?
Możemy często spotkać się z takim założeniem, że dziewczyna opowiada, że spotkała się na randce ze swoim chłopakiem, piją kawę, jest bardzo romantycznie, no i ten mężczyzna mówi do tej swojej wybranki, to jest jeszcze zakochanie czy zauroczenie, udowodni mi swoją miłość. No właśnie, w czym to się przejawia? W cielesności, no wtedy to nie jest na pewno kandydat na męża.
To znaczy, ja bym był tutaj nawet ostrożniejszy, bo to, że chłopak wychowany w naszej kulturze, zgany tymi wszystkimi informacjami ze świata, bezbożnego, wynaturzonego,
seriale chociażby polskie,
no chociaż,
prawda?
Największą atrakcją to są zdrady i łajdactwa różne seksualne najczęściej. Albo brutalność jeszcze, bo też jest atrakcyjna, prawda? Więc to, że chłopak coś takiego proponuje, jeszcze bym go nie skreślał. On po prostu jest niedojrzały w tym momencie. On w tej chwili się nie nadaje na męża, oczywiście. Ale to, że on tego pragnie i szczerze proponuje, to powiedzmy, że to jest w miarę normalne. To on powinien tego chcieć, ale mieć wolę tego nie przeprowadzać. Ja dziewczynom w takiej sytuacji podpowiadam, poczekaj, jeszcze go nie skreślaj. Powiedz mu coś, mniej więcej coś takiego. Słuchaj, ja szukam faceta, który z seksualnością jest gotów i potrafi to zrobić, poczekać do ślubu. Takiemu człowiekowi będę całe życie służyć, niańczyć dzieci, rodzić te dzieci, wychowywać i tak dalej. Ja myślałam, że ty jesteś taki. Przyjmij sprawę, porozmawiajmy jutro. To jest szansa, że on się poderwie do lotu. Mówi, o, czy chciało się powiedzieć, dla takiej dziewczyny to warto się wysilić, nie? Myślałem, że już takich nie ma, że wszystkie chcą od razu do łóżka iść. No bo ludzie tak myślą. Więc tak, to kiedyś był bardzo, bardzo dawno, to w 90-tych latach do Polski przychodził znany mówca amerykański Josh McDowell. Ja tam go zapowiadałem w sali Arena. I on powiedział taki tekst, który mi bardzo się spodobał. To jeszcze był czas, kiedy były automaty na ulicach, kiedy się wrzucało ćwierćdolarówkę do automatu, żeby rozmawiać. I mówi do swojej córki, tu masz nosić ze sobą zawsze ćwierćdolarówkę. Jak chłopak będzie wywierał na ciebie presję seksualną, to mu daj to i powiedz, zadzwoń do mojego tatusia. Jak tatuś się zgodzi, to ja też się zgodzę. To jest takie błyskotliwe amerykańskie. Ale właśnie zatrzymanie na myśleniu. Czy swojemu synowi byś to polecił? Czy chciałbyś, żeby twoją córkę chłopak tak potraktował? I wtedy jest szansa, że ten chłopak, który no nie jest poukładany, jednak się poderwie do lotu. Dlaczego ja tak mówię, że dziewczyna nie ma od razu skreślać? Dlatego, że jest dość spory deficyt porządnych chłopaków w stosunku do porządnych dziewczyn. Jak będzie od razu wszystkich skreślać, no to będzie starą panną, prawda, mówiąc brutalnie. Znaczy przynajmniej część, no bo skoro jest niedosyt, no to wiadomo, że dla kogoś zabraknie, prawda. Już nie mówiąc o tym, że nieporządne wybierają porządnych chłopaków. Właśnie wabiąc go ciałem, właśnie wabiąc go seksem, on w swoim poczuciu przyzwoitości, no potem już z nią jest, prawda. Także dlatego dziewczyna rozsądna powinna troszkę obniżyć poprzeczkę i założyć sobie, że to, czego mu brakuje, to ja mu pomogę podciągnąć wtedy, kiedy się zakocha. No bo wtedy jest zdolny do wszystkich poświęceń, prawda? Wtedy tam już nawet do kościoła zacznie chodzić, będzie czyścił paznokcie, rzuci swoje hobby dla niej.
Buty będą czyste
tak,
zawsze.
Tak, wszystko będzie, zęby nawet będzie mył, prawda? Się mu nie w głowie to było. Także jest ogromna moc dziewczyny.
Oddziaływania pozytywnego.
Pozytywnego na chłopaka. I teraz niestety dziewczyny to marnują. Właśnie chcą być nowoczesne, chcą być niepruderyjne. Niepruderyjne wchodzą do łóżka i w zasadzie w krótkim czasie tracą moc, niszczą sobie życie, jemu życie. On mógłby się podawać do lotu, ona się zgodziła na to i niestety no jest poraniona. I już nic mu nie pomoże. Już dla niej nie będzie chodził do kościoła, już dla niej nie będzie czyścił paznokci. Ona jest zakładniczką. Dziewczyny tego nie rozumieją, prawda? Wiem, że dziewczyny są bardziej podatne na uczucia i gdyby jakaś dziewczyna wyzbyła się uczuć, to była nieatrakcyjna, była taka akobieca, prawda? Ale z drugiej strony uczucia nie mogą dyktować postępowania i całej drogi życiowej. Uczucia, owszem, dają nam jakieś myślenie, ale mamy włączyć rozum, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma jakiś sens, tak? Ten chłopak mi się podoba, wysoki, przystojny, gra na gitarze, zwierzątka kocha, tak? To są relacje z rozmów, tak? I taki nawet do mamy się ładnie odnosi. Mówię, no i co? Niewierzący. A skąd pan wie? No bo to nie pierwsza taka rozmowa. Nie walczymy od tego, co najważniejsze, tak? To, że zwierzątka kocha, to bardzo miłe, ale czy jest odpowiedzialny, czy nie jest uzależniony od seksu, na przykład od dzieci brzesze chłopaków poprzez internet, poprzez pornografię, jest uzależniany i później nie wyleczy. Tak naprawdę się nie nadaje do małżeństwa, prawda? Więc to są nie od tego końca dziewczyny, sprawdzają chłopaków, bo przystojni, bo koleżanki będą jej zazdrościć, prawda? Bo gra na gitarze. No, no przepraszam, ale to za mało, prawda? Na całe życie, na trwałą więź.
Jacku, powiedzieliśmy, że prawdziwa miłość to całkowity dar z siebie. I rzeczywiście w tej definicji pachnie tutaj świętym Janem Pawłem II, jego właśnie podejściem do tych spraw. Wiemy, że właśnie zakochanie, zauroczenie to jeszcze nie jest miłość. I dzisiaj chyba bardzo ważny etap w przygotowaniu do małżeństwa to okres narzeczeństwa, który jest przez wielu pomijany. No bo właśnie na tej drodze narzeczeństwa coraz bardziej siebie poznajemy, wchodzimy w głąb siebie, dostrzegamy także nasze wady, to, co właśnie nie jest w nas doskonałe, żeby później w małżeństwie nie było takiego, po ludzku mówiąc, rozczarowania.
Tak, zaskoczenia, że byłem oszukiwany, byłem oszukiwana, bardzo często się o to oskarżają. Bardzo ciekawe, że te pary się oskarżają o to, że byli oszukiwani, gdy właśnie wchodzili przez łóżko. Mówię skrótami, prawda? Bo były takie emocje, że oni nawet wypierali informacje ostrzegawcze o tej osobie. Nie chcieli. Popatrz na jej siostrę, nie obchodzi mnie siostra. Popatrz na matkę, nie obchodzi mnie matka. A po ślubie chwila już pojawia się codzienność. Trzeba było patrzeć na siostrę, trzeba było patrzeć na matkę. Wtedy przychodzi refleksja, ale to już jest, musztarda powiedzieć, brzydko, prawda? Za późno. Także rzeczywiście ważny, to narzeczeństwo zgubiliśmy. Kiedyś się mówiło, że narzeczeństwo powinno przetrwać 4 pory roku. Ja mówię tak, ta znajomość, to nawet zakochanie się, to sympatyzowanie, chodzenie, są różne tam terminologie, bo mój chłopak, moja dziewczyna, to już wszystko ma jakieś znaczenie. Jest taką przymiarką do tego, czy z tą osobą jestem w stanie spędzić, chcę i jestem w stanie spędzić całe życie, prawda, wychowując dzieci i tak dalej, i tak dalej. Zaręczyny, których się bardzo wielu mężczyzn potwornie boi. Ich prowadzają się 30-paroletni chłopcy za rączkę z dziewczyną 5 lat i potem uciekają, bo się boją. To też ma swoje korzenie, to z czegoś wynika. Niestety przede wszystkim z braku ojca, ale to jest jakby osobny temat, prawda? Więc zaręczyny, oświadczyny, zaręczyny powinny być taką już ostateczną przymiarką do małżeństwa. I to ja to tak traktuję, że już zaręczyn zrywać nie wolno, chyba że powstaną jakieś nowe okoliczności, które były wcześniej nieznane. Okaże się na przykład alkoholikiem, który to skrętnie ukrywał, czy narkomanem, czy hazardzistą, czy kimś jeszcze, no to wtedy oczywiście rozsądek nakazuje przerwać takie. Ale jeżeli nie powstaną żadne nowe, ważne, nie dojdą nowe, ważne informacje, które dyskwalifikują tą osobę, to zrywanie zaręczyn nie powinno mieć miejsca. To jest już nie ogólne myślenie o małżeństwie, tylko o małżeństwie z tą osobą. Również z uwzględnieniem jej gustów, jej lęków najróżniejszych, prawda? Tak. Jeżeli, nie wiem, dziewczyna bardzo nie lubi koloru czerwonego, dzisiaj takich dziewczyn nie ma, ale w czasie socjalizmu było dużo takich, którzy nie lubili koloru, żartuję, ale nie do końca, to chłopak ma nosić zielone koszulki. Dla niej. Nie dlatego, że moralnie lepsze są zielone od czerwonych, tylko dostosowuje się do jej gustu nawet, tak? Jeżeli dla niej jest bardzo ważny jakiś tam sposób celebrowania jedzenia, czy coś pozytywne, no to on się powinien do tego stosować. Tak samo ona do niego, prawda? To czasem są takie dylematy. On zawsze chodził na ostatnią mszę, a ona na pierwszą, prawda? Ja akurat jestem zwolennikiem chodzenia na pierwszą, bo wtedy nie śpię, tak? A na ostatnie to zasypiam i to szkoda mi tego czasu. Natomiast są różne rzeczy do uzgodnienia. I te, gdzieś coś jest moralnie lepsze, moralnie gorsze. I wtedy trzeba przejść na rzecz moralnie lepszego. Ale są o podobnej wadze, tak zwane konflikty poziome, gdzie można zrobić tak jak ona, tak jak on. I teraz to trzeba pouzgadniać. To niekoniecznie musi być tak, że raz jedziemy na urlop nad morze, a raz w góry, bo ona woli nad morzem, on w górach. Częściej tak się te rozkładają, prawda? To można twórczo podejść i znaleźć miejsce na mapie świata, gdzie góry, na przykład w Chorwacji, dochodzą do samego morza, prawda? I tam pojechać w góry, tam 2000 z kawałkiem są góry, do brzegu morza dochodzą, prawda? I pewno symbolicznie szukanie rozwiązań, które będą akceptowalne dla obu stron. Ale nauczenie się tego w narzeczeństwie, jeżeli ktoś zgłasza potrzebę, która jest jakościowo, która jest moralnie lepsza, to ten drugi powinien się temu podporządkować. To wcale nie jest taka łatwa szkoła. Większość małżeństw ma z tym poważny kłopot, tak? I ciągle się rozgrywa moje, twoje, to oczywiście tam są. To wynika z egoizmu niewykorzenionego. Na szczęście rodzicielstwo leczy z egoizmu, zwłaszcza kobietę, tak? Kobieta musi wstać w nocy, karmić i tak dalej, więc mąż może w tym pomagać, ale jednak kobieta jest bardziej obciążona macierzyństwem. Jest takie powiedzenie polskie, że przy czwartym dziecku kobieta osiąga pełnię kobiecości.
Dlaczego?
No właśnie, bo rozwój człowieka polega na pozbywaniu się własnego egoizmu, tak? Uczenie się altruizmu, poświęcenia dla innych, uczenie się miłości, darem siebie, tak? I każde dziecko wymusza na kobiecie kolejne likwidacje pokładów egoizmu. Już nie jest ważne, czy ona się zdąży umalować, czy nie zdąży się umalować. Jest ważne, żeby dziecko było zdrowe, tak? Żeby kolka minęła, żeby może północy nosić na rękach i tam poklepywać. Także przestawia uwagę z rzeczy, które były zwyczajowo jakoś tam wydawały się ważne, na rzeczy prawdziwie ważne. No bo życie dziecka jest prawdziwie ważne, prawda? Potem za tym idzie relacje rodzinne, też są prawdziwie ważne. I dojrzałość polega na tym właśnie, że my odpuszczamy z naszych tam jakichś wymyśleń, czy nawet praktyk życiowych na rzecz wspólnoty, na rzecz małżeństwa, na rzecz miłości w rodzinie, że sobie odpuszczamy nawet hobby, jeżeli ono szkodzi rodzinie. Jeżeli nie szkodzi, proszę bardzo, może sobie być. Ale jeżeli hobby męża, nie wiem, zabiera go żonie i dzieciom, no to trzeba z niego zrezygnować. Albo wkomponować w to żonę i dzieci. Tam, no tam na przykład piękne małżeństwo, gdzie on był wędkarzem, takim no zapalonym bardzo. I co zrobiła dziewczyna jeszcze przed ślubem? Nauczyła się wędkarza. Zresztą stała myślenie o Polski potem, prawda? I wspólnie razem wyjeżdżali na jakieś tam zawody różne. Więc weź świat drugi. Znam taki przykład, gdzie dziewczyna od pierwszego roku na Politechnice, to od naszych przyjaciół z jego grupy, zagiewała sobie parol na faceta, on nic. Fajny kumpel, fajna kompela, tak się to tam mówiło, prawda? I zero tam jakieś iskry. Piąty rok, no to teraz albo nigdy. To dziewczyna zrobiła. Chłopak był kibicem piłkarskim. W tamtych latach 70-tych wczesnych tam była Anglia, długo, długo nic. Liga Angielska. Więc ona co zrobiła w weekend? Wykuła na pamięć całą Ligę Angielską. Wykuwał wyniki ostatniej kolejki, wszystkie, małe punkty, duże w tej tabeli, całą tabelę wykuła, dla Politechniki, to wykuć tam taką jedną tabelkę, to nie problem, tak? Wykuła i w poniedziałek mu na jakiejś przerwie, na zajęciach, wyrecytowała to, czego się nauczyła. Facet oniemiał, są małżeństwem 40 parę lat już w tej chwili, prawda? Wejść w świat drugiego. Oczywiście, jak coś jest moralnie złe, to w to nie wolno wchodzić, z tego trzeba wyciągać. Ale jeżeli jest co najmniej moralnie obojętne, to dlaczego mam nie wejść w ten świat, tak? I to czas na życie to jest właśnie takie wyszukanie, na jak my możemy wspólnie funkcjonować, prawda? Z czego jesteśmy w stanie ustąpić, z czego nam nie wolno ustąpić, dogadanie tego wszystkiego. Poznawanie, ale już w perspektywie małżeństwa. Już nie poznawanie, że fajna dziewczyna, fajny chłopak, dobrze nam się ze sobą gada, tylko przymierzamy się, a dzieci? Ja w ogóle nie chcę mieć dzieci, a ja chcę mieć dłużnej piłki nożnej. No, nie da się pogodzić. No to może da się coś uzgodnić. Może dłużna piłki ręcznej, a nie nożnej, albo debelek do tenisa, prawda? No, to są, tych tematów ludzie unikają, bo są drażliwe. No, jak będziemy unikać wszystkich ważnych tematów, to znaczy, że pozwolimy, żeśmy weszli w małżeństwo z totalnie różną wizją. No to wtedy będą oczywiście same kłopoty. Także ja narzeczeństwo traktuję bardzo poważnie i niestety ono trochę wychodzi z mody. I ludzie bardzo dużo tracą. Bardzo dużo tracą też liczba rozwodów też częściowo z tym jest związana. Że ludzie się nie poznają, wchodzą brutalnie do łóżka, nie poznają siebie i po małżeństwie, po ślubie jest rozczarowanie. Prawda?
Zapytam tak troszeczkę prowokacyjnie, czy w narzeczeństwie ważne i potrzebne są kryzysy, no właśnie różnica zdań i tak dalej, że no próbujemy jakoś no się, złe słowo, dopasować, bo nie lubię tego słowa, ale właśnie czy w narzeczeństwie takie wspólne pokonywanie kryzysów jest ważne i potrzebne?
To znaczy, ja bym powiedział tak, żebyśmy uzgodnili słowa. Jest słowo konflikt, który występuje wszędzie, gdzie są jakiekolwiek dążenia. Konflikt to są zderzenie przeciwstawnych dążeń. Przecież każdy z nas ma konflikty wewnętrzne. Czy zwlec się z wyra i pójść na roraty, czy sobie jeszcze posłać, prawda? I od tego, jak rozwiążę ten konflikt, to decyduje o tym, czy ja staję się lepszym, czy gorszym przez to rozwiązanie. Jeżeli wybiorę rzecz lepszą, wartościowszą, no to wówczas staję się lepszym. Jeżeli wybiorę gorszą, to cofam się w rozwoju, prawda? I więc konflikty są wręcz potrzebne. Przecież nie ma dwóch ludzi, którzy na wszystko patrzą tak samo, prawda? I teraz te konflikty mają dawać szansę na wzrost. Mamy się sobą obdarować, mamy podzielić się swoimi poglądami, swoimi wartościami, swoimi jakimiś tam zamiłowaniami i mamy to dopasować tak, żeby dało się z tym żyć, prawda? Więc konflikty są jak najbardziej potrzebne, tylko te konflikty, które my dobrze rozwiążemy. Jak jest konflikt tak zwany pionowy, ktoś zgłasza potrzebę, która jest wyższa, moralnie lepsza, a ktoś tą gorszą, to oczywiście sztuka, małżeństwa też mają z tym problem, żeby wybrać to, co jest lepsze, a nie to, co moje. Natomiast przy konflikcie poziomym, czyli czy zrobimy tak, czy tak będzie podobne skutki, trzeba się nauczyć ustępować. I zwykle w małżeństwie jest tak, na rzeczywistości to już się też objawia, że jedna strona jest silniejsza. Nie siłą fizyczną, tylko siłą, że ma być tak, jak ja wymyśliłam, prawda? I jeżeli taka osoba będzie zawsze stawiać na swoim, to ostrzegam takie osoby z takim charakterem, bo będą żyły z osobą stłamszoną, która będzie się czuła zawsze przegrywająca. Nawet z powodów taktycznych należałoby czasem w konflikcie ustąpić. Mhm. Mówię o konfliktach poziomych, tak? Tych nieważnych, tak? Skutki są podobne jednego i drugiego wyjścia, tak? I żeby się nauczyć również tu w cudzysłowie przegrywać, czyli ustępować, żeby osoba druga nie czuła się przegrana, bo to bardzo tłamsi i źle wpływa na rozwój osoby w ogóle. Natomiast kryzysy to jest zupełnie inne słowo, to zupełnie coś innego. I myślę, że zdecydowana większość małżeństw przychodzi jakieś. My nigdy głębszego nie przechodziliśmy kryzysu. Czasem się wściekałem na żonę, że ona jest ładzą spokoju, ja jestem nerwus, więc to akurat iskrzyło w różnych sytuacjach, zwłaszcza jak trzeba było gdzieś na czas wyjść. Do dziś to troszkę działa, ale nigdy nie było, że tak powiem, jakiejś decyzji o rozwodzie, czy nie, to takich rzeczy nie było, więc kryzys nie jest konieczny, ale jeżeli kryzys się zdarzy, on się zdarzy zawsze na jakimś tle, jakiś konflikt tam się powstał. Czasem po prostu zwykłe draństwo, tak? Mąż zdradził żonę, no to trudno, żeby to nie spowodowało, albo żona męża się coraz częściej zdarza. Trudno, żeby to nie spowodowało kryzysu. Natomiast jeżeli nastąpi takie dramatyczne wydarzenie, które zachwieje małżeństwem, to jest to naprawdę możliwe, to nie jest pobożne mówienie. Jest możliwe, że oni z tego kryzysu wyjdą lepszymi niż byli przed kryzysem. Ja do tego zawsze, jak rozmawiam z małżeństwami, zmierzam. Wy nie możecie wrócić na ten sam poziom, który był przed kryzysem. Na przykład przed zdradą. Wy musicie wejść na wyższy poziom. To ma być dla was nauczką. Wy, widocznie wasza więź była za słaba, widocznie czegoś zabrakło, skoro mogło to się zdarzyć. I w związku z tym mamy być mądrzy, mamy wyciągać wnioski, mamy wejść na wyższy poziom. Ja mam znam takie sytuacje z pradni, gdzie ktoś potrafił, kiedy dzwonił o drugiej w nocy do mnie, dostawał na łeb, jak to ludzie brzydko mówią, prawda? On już nie wiedział, co zrobić, bo tam żona i sam odchodziła coś. I potrafił po pół roku powiedzieć, słuchaj Jacek, jakie to szczęście, że to się wtedy wydarzyło. Bo my wyszliśmy z takiego marazmu. Żyliśmy obok siebie, wszystko niby było dobrze, przyklajstrowane, a ten kryzys spowodował, że no, ja w ogóle zacząłem inaczej myśleć o rodzinie, o małżeństwie, o wszystkim. To dla mnie było potrzebne. prawda, potrafił powiedzieć mąż po takim naprawdę bardzo poważnym zaburzeniu w małżeństwie. Także jak już się zdarzy, nie dążmy do kryzysów, bo to nie jest materia, która jest upragniona. Konflikty rozwiązujmy, stajemy się coraz lepszymi, ale jeżeli się zdarzy kryzys, to bądźmy na tyle mądrzy, żebyśmy mieli świadomość. Skoro nastąpił kryzys, oboje się do tego przyczyniliśmy. Nie jesteśmy winni, bo wina to jest świadome działanie na rzecz zła. Ale oboje się przyczyniliśmy. Choćby tym, że za niego wyszłaś, czy z nią się ożeniłeś, prawda? To już jest ktoś kimś kompletnie niedojrzałym na przykład. Masz udział, bo mogłaś nie wyjść, mogłeś się nie ożenić. Więc mamy w tym udział. Jeżeli ja mam udział w kryzysie, który nastąpił, to ja muszę coś ze sobą zrobić. To jest podstawowa rada przy naprawianiu małżeństw. To niech mąż się naprawi, to niech żona się naprawi. Mówię małżonkowi, nie, nie. Ty masz dostęp tylko do siebie. Ty możesz siebie naprawić, stać się lepszym mężem. Ty możesz naprawić siebie, stać się lepszą żoną. Żeby zlikwidować to, co do kryzysu doprowadziło. Macie oboje wyjść na wyższy poziom. Oczywiście zdarza się, że ten poziom męża i żony jest bardzo różny, tak? Zgódźmy się. No ale dla takiego wyszła, albo taki się przy niej stał. Z taką się ożenił, albo taka się przy nim stała, prawda? Także to wszystko ma jakieś konsekwencje. Także do wszystkich kryzysów przyczyniliśmy się w małżeństwie zawsze oboje, choć rozdział win jest różny. To jest dla mnie oczywiste, prawda? Natomiast w chwili podnoszenia się z kryzysu, to jest ciekawe. To praktycznie też mówię. Otóż jeżeli pani została skrzywdzona, zdradzona i tak dalej. Pani przychodzi, pan nie przyjdzie na razie do poradni, ona próbuje ratować małżeństwo. To pytam panią, kto powinien, ja się pytam, kto jest lepszy w waszym małżeństwie, pani czy on? Ja jestem wierna Bogu, ja chodzę do kościoła, ja się modlę. To kto powinien małżeństwo naprawiać? Kto powinien więcej siebie dać? Ten lepszy czy ten gorszy? Jest oczywiście takie zadziwienie. Tak, ten lepszy powinien dawać więcej siebie, mimo że został skrzywdzony. Jeśli takie zasady przyjmie. Tak jak w grze zespołowej. Jak ktoś ma gorszy dzień, no to ten drugi kolega z zespołu bierze ciężar gry na siebie, prawda? I tak powinno być w małżeństwie. Dlaczego tak często nie jest? Bo nie mamy świadomości, że idziemy na jednym wózku. Że albo będziemy oboje szczęśliwi, albo będziemy oboje nieszczęśliwi. Że nie da się tego rozdzielić, prawda? Od dnia ślubu wsiedliśmy do jednej łódki i nie ma sensu wiosłowania jednemu w jedną, drugi w drugą stronę, będziemy się kręcić w miejscu. Więc jak ktoś jest w danej chwili słabszy, to ten mocniejszy ma go wspierać. Między innymi modlitwą, to jest bardzo konkretne, to nie jest pobożne mówienie, to jest bardzo konkretne wsparcie, mam na to tysiące dowodów, że modlitwa może czynić cuda.
Tak, bardzo się cieszę, że pan rozróżnił właśnie te dwa pojęcia, konflikt i kryzys, bo my dzisiaj chyba nie umiemy rozwiązywać problemów w narzeczeństwie, w małżeństwie. To jest chyba też jedną z wielu przyczyn rozwodów i tak dalej, że pojawia się problem, no mówimy, nie dopasowaliśmy się, najlepiej będzie, jak się rozejdziemy. Każdy pójdzie w swoją stronę. No nic bardziej głupiego, prawda?
To znaczy, jest taka anegdotka, jak wnuczek pyta dziadka, dziadku, wy już babcią 50 lat razem za rączkę chodzicie, na czym to polega? A mówi, wiesz co, wnusiu, po prostu w czasach, kiedy my się pobieraliśmy, tak coś się psuło, to trzeba było naprawiać. A gdzieś się wyrzuca i zmienia model. I to jest dużą głębię, ma to takie pozornie
to
banalne.
Relacje, tak?
Tak, przyszło to na relacje.
Czyli się telewizor dzisiaj kupuje
wyrzucamy,
się nowy, prawda?
Oczywiście.
Nie? I w relacjach?
A człowiek, no to zmieniamy model. No. Tylko, że to nie pozwala zbudować prawdziwie szczęściodajnych, nie ma takiego słowa, jego namiętnie używam i będę używał, aż wejdzie do słownika, do stworzenia trwałych, szczęściodajnych relacji, potrzeba właśnie tej postawy. Psuje się, to naprawiamy. No i oboje.
Razem.
Razem. Ten, kto silniejszy, bardziej. Czasem ten silniejszy jest bardziej skrzywdzony i mimo tego ma się brać za naprawę. To przeskoczenie, tak? Bo to wyjście z egoizmu. Nie moje, twoje. To jest nasze. I ja dzisiaj jestem silniejszy, to ja biorę na siebie ciężar. Ona jest silniejsza, to ona bierze na siebie. Taka idea gdzieś nam w głowach powinna być nawet tak w sferze tej intelektualnej zakorzeniona. Że w chwili, kiedy wejdą emocje, żebyśmy pamiętali. Tak? Trzeba to naprawiać. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli mamy być szczęśliwi, a mamy być, bo to jesteśmy stworzeni.